Minęła godzina 18. Tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Iger. Witam bardzo serdecznie w środę 11 października. Kłaniają się również Grażyna Chmurska i technik Mano, w których rękach spoczywa realizacja naszej godzinnej audycji. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego nadamy aktualności europejskie, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości z muzyki klasycznej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej, magazyn kulturalny Sylwii Gips oraz lekcje języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Prezydent George Bush uprzedził Koreę Północną, że w odpowiedzi na swą próbę atomową spodziewać się musi poważnych reperkusji. Podczas popołudniowej konferencji prasowej Bush zapowiedział ponadto, że Stany Zjednoczone zwiększą współpracę w dziedzinie obronnej ze swymi sojusznikami, także w dziedzinie rakiet antybalistycznych. Korea Północna oznajmiła wcześniej, że zastosowanie wobec niej ewentualnych sankcji uzna za wypowiedzenie wojny. Fenian stwierdza ponadto głosem przewodniczącego prezydium parlamentu Kim Jong-nama, oficjalnie drugiej figury reżimu, że przeprowadzenie kolejnej próby jądrowej zależy od tego, czy Stany Zjednoczone nadal będą Koreę Północną nękać i mnożyć naciski. Jeśli naciski nie ustaną, zagroził Kim Jong-nam, będziemy zmuszeni podjąć konkretne działania. Doniesienia o domniemanej drugiej eksplozji w środę rano okazały się w każdym razie fałszywym alarmem. Fala sejsmiczna nie wyszła z Korei Północnej, lecz wywołana była przypuszczalnie trzęsieniem ziemi na północy Japonii. Po południu Rada Bezpieczeństwa w Nowym Jorku wznowić miała konsultacje w sprawie północno-koreańskiej próby atomowej dokonanej w poniedziałek. Wielkim nowum jest zmiana stanowiska Chin, które po raz pierwszy dopuściły możliwość przyłączenia się do sankcji przeciwko Fenianowi pod warunkiem wszelako, zdaniem ekspertów, że będą one na tyle symboliczne, aby nie spowodować upadku zaprzyjaźnionego reżimu. Waszyngton i Tokio domagają się sankcji surowych. Japonia z własnej inicjatywy podjęła zresztą w środę dalsze kroki odwetowe w odpowiedzi na poniedziałkową próbę jądrową. Nowe sankcje ogłoszone przez rząd premiera Shinzo Abe przewidują m.in. całkowity zakaz wstępu do japońskich portów dla statków z Korei Północnej oraz wstrzymanie wszelkiego importu z tego kraju. Obowiązywać mają one przez pół roku. Dodajmy jeszcze, że wielu ekspertów ma wątpliwości co do tego, czy poniedziałkowa eksplozja była istotnie wybuchem atomowym. Jeśli faktycznie była, stwierdziła francuska minister obrony Michelle Alliot-Marie, to była to próba nieudana, jako że siła wybuchu nie przekraczała jej zdaniem pół kilotony. Tu Paryż RFI. Do poważnej katastrofy kolejowej doszło dziś na północnym wschodzie Francji. Krzysztof Rutkowski.
Katastrofa największa we Francji od 20 lat wydarzyła się w miejscowości Cuvgen przy granicy z Luksemburgiem. Zginęło w niej 12 osób i 20 odniosło rany. Pociąg pasażerski jadący z Luksemburga uderzył frontalnie w pociąg towarowy. Na torach trwały prace, pośród ofiar znaleźli się również robotnicy pracujący przy renowacji torów. Przyczyny kolizji bada komisja. Z pierwszych analiz wynika, że do katastrofy mogło dojść na skutek błędu sygnalizacji po stronie luksemburskiej. Pociąg osobowy jadący z Luksemburga do Nancy otrzymał sygnał zezwalający na wjazd na tor. Jednakże podobny sygnał otrzymał również motorniczy pociągu towarowego udającego się do Luksemburga. Oba pociągi zderzyły się na zakręcie, który ograniczał widoczność. Trwa akcja ratunkowa. Samolot, którym premier Dominique de Villepin udawał się z wizytą na francuskie Antyle, zawrócił, by umożliwić szefowi francuskiego rządu szybkie dotarcie do miejsca katastrofy. Udał się tam też minister transportu Dominique Perben.
Jak donoszą z Polski agencje prasowe, PiS podejmuje próby odbudowania koalicji z samoobroną wyrzuconą z rządu z końcem września. Premier Jarosław Kaczyński spotkał się w środę w podwarszawskim Jadwisinie z Andrzejem Leperem i Romanem Giertychem. Jednakże nie ogłoszono po tych rozmowach żadnego komunikatu. Wedle jednego z liderów samoobrony, cytowanych przez TVN24, inicjatywa spotkania wyszła od Kaczyńskiego. Atmosferę wizyty Władimira Putina w Niemczech, podczas której celebrować on chciał dwustronną współpracę gospodarczą i namawiać panią Merkel do stworzenia wspólnej osi energetycznej, zamąciło poważnie zabójstwo Anny Politkowskiej. W Dreźnie powitał wczoraj Putina transparent "Morderco, nie jesteś tutaj mile widziany". Przyciskany pytaniami prasy niemieckiej, prezydent Rosji zmuszony był skomentować zamordowanie niezależnej dziennikarki. Piotr Kamiński.
Jego słowa, w których ocenił on wpływy politkowskiej w Rosji jako nic nieznaczące, wzbudziły w Moskwie osłupienie. AFP cytuje szefa Rosyjskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Wsyewolodora Bogdanowa, którego zdaniem Putin popełnił tu poważny błąd. Dowodzą tego tysiące ludzi, które przyszły na jej pogrzeb, powiedział Bogdanow. Jurij Lewada, socjolog i założyciel poważnego Instytutu Badania Opinii Publicznej, skrytykował styl Putina, który oświadczył, że morderstwo wyrządziło Rosji i władzy rosyjskiej więcej złego niż pracy politkowskiej. Lewada podkreśla, że w Rosji nie mówi się źle o zmarłym, szczególnie w dniu pogrzebu. Dowodzi to atmosfery nienawiści i pełzającego terroru, jaki u nas panuje i jaki związany jest z tym człowiekiem, powiedział Lewada. Ze swej strony związany z Kremlem politolog Siergiej Markow zapewnia, że Putin jasno wyraził swą myśl. Zabójców politkowskiej szukać należy wśród przeciwników władzy. Zdaniem Markowa Putin miał na myśli Borysa Bierzowskiego i Michaiła Chodorkowskiego. Putin przeciwstawił się szeroko zakrojonej kampanii propagandowej, wedle której była to wpływowa dziennikarka, a władze rosyjskie miały interes w tym, by ją zabić, oświadczył Markow. W wywiadzie dla monachijskiej Süddeutsche Zeitung Putin wykluczył też odpowiedzialność za zbrodnię Ramzana Kadyrowa, wicepremiera Czeczenii, gdyż zdaniem Putina artykuły politkowskiej w żadnej mierze nie szkodziły jego polityce ani karierze. Politkowska cytowała wypowiedź Kadyrowa, wedle której uważał ją on za swego wroga gorszego od Basajewa. Sam Kadyrow stanowczo wyparł się morderstwa, zapewniając, że Czeczeni nie załatwiają swoich spraw przemocą, szczególnie wobec kobiet. Z artykułów politkowskiej wynika, że ludzie Kadyrowa trzymają Czeczenię krwawym terrorem.
A oto dalsze wiadomości dziennika RFI z Paryża. Parlament Iraku, mimo obaw wyrażanych przez sunnitów, przyjął ostatecznie ustawę wprowadzającą w kraju ustrój federalny. Poparli ją Kurdowie i znaczna część szyitów. Projekt przeszedł jednym głosem większości, co wystarcza. Ustawa nie wejdzie jednak w życie wcześniej niż za półtora roku, czyli dopiero po nowelizacji konstytucji, mającej wyjść naprzeciw krytykom ze strony społeczności sunnickiej, która lęka się tego, iż po przekształceniu Iraku w Federację Autonomicznych Regionów pokrzywdzona zostanie przy rozdziale dochodów z ropy naftowej, które największe złoża znajdują się na północy i na południu kraju. Od amerykańskiej inwazji na Irak w marcu 2003 roku śmierć poniosło w tym kraju 655 tysięcy cywilów. Ten zatrważający, szacunkowy bilans sporządzony został przez grupę amerykańskich i irackich specjalistów od zdrowia publicznego i opublikowany w internecie na stronie medycznego pisma The Lancet. Metodologia przyjęta przez autorów badań ze szkoły Johna Hopkinsa Bloomberga w USA i z Uniwersytetu w Bagdadzie nie polegała na podliczaniu oficjalnych bilansów ofiar, lecz na przeprowadzeniu ankiet wśród Irakijczyków w celu oszacowania, w jakim stopniu w wyniku wojny i okupacji wzrosła stopa śmiertelności w Iraku. Wynikać ma z tych badań, że wzrosła ona 2,5-krotnie w porównaniu z sytuacją przed inwazją. W ocenie amerykańskich i irackich ekspertów z owych 655 tysięcy ofiar ponad 600 tysięcy zginęło z powodu przemocy, z czego ponad połowa od strzałów w 1/3 ze strony sił koalicji. W Bagdadzie wznowiony został proces Saddama Husajna o ludobójstwo na Kurdach. Rozprawa przebiegła tym razem bez zakłóceń. Zeznawało 3 kurdyjskich świadków oskarżenia, opisujących cierpienia i okrutne represje. Proces odłożono do 17 października. We wtorek wieczorem pocisk moździerzowy trafił w amerykański skład amunicji w bazie Falcon w Bagdadzie. Skład stanął w ogniu i jeszcze w środę rano eksplodowały tam z hukiem dziesiątki pocisków. Tu Paryż, Radio France International. Dania stara się zapobiec nowej konfrontacji z wyznawcami islamu, która jednak, jak się zdaje, już się rozpoczęła. Krzysztof Rutkowski.
Skandal wisi w powietrzu z powodu nagrania wideo sporządzonego przez młodzieżówkę skrajnie prawicowej duńskiej partii ludowej. Na wideo prorok Mahomet przedstawiony jest jako wielbłąd pijący piwo i pijany terrorysta atakujący Kopenhagę. Fragment tego filmu wyświetliła duńska telewizja. Duński minister spraw zagranicznych rozpoczął ofensywę dyplomatyczną i zwrócił się do wszystkich ambasadorów państw muzułmańskich z wyjaśnieniem, że duńskie władze nie mają niczego wspólnego z wyśmiewaniem proroka. Nadeszły już pierwsze protesty, najpierw z Egiptu od oburzonych braci muzułmańskich, którzy wezwali do bojkotu duńskich produktów oraz do pokojowych manifestacji protestu. Następna była Indonezja, potem Jordania i Iran. Te państwa dały wyraz swojemu oburzeniu. W środę jeden z deputowanych do parlamentu Kuwejtu wezwał rząd tego kraju do zerwania stosunków dyplomatycznych z Danią. Premier Danii Anders Fogh Rasmussen, który w wypadku poprzedniej afery z karykaturami Mahometa bronił zasady wolności prasy i słowa, tym razem zareagował zdecydowanie i szybko, potępiwszy zachowanie młodzieżówki z Ludowej Partii Danii. We wtorek minister spraw zagranicznych Per Stig Møller zatelefonował do irańskiego ministra spraw zagranicznych Manuhera Motaki. Według duńskiego dziennika Berlinge Tidende kontaktował się również z ministrami spraw zagranicznych Syrii, Indonezji, Pakistanu oraz Jordanii. Aktywna ekspiacyjna działalność dyplomatyczna najwyższych władz duńskich nie zapobiegła pierwszym wściekłym atakom muzułmanów. We wtorek wieczorem islamiści obrzucili butelkami z benzyną siedzibę ambasady Danii w Teheranie, krzycząc śmierć sionistom.
Tu Paryż RFI. Premier Czech Mirek Topolánek podał się dzisiaj do dymisji. Rządził zaledwie 5 tygodni. To skutek pata, który przyniosły czerwcowe wybory parlamentarne. Przed mikrofonem nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Prezydent Václav Klaus zauważył, że to już 4. gabinet, którego dymisję przyjmuje, a tylko jeden z nich ustąpił w normalnym trybie, bo kończyła się kadencja parlamentu. To, jego zdaniem, dość wysoka liczba, która mówi co nieco o sytuacji politycznej w kraju. Rzeczywiście, nie jest łatwo, ale to raczej upodabnia Czechy do sąsiadów, niż je od nich odróżnia. O Mirku Topolánku można zaś z odrobiną przesady powiedzieć, że szedł na pewną śmierć. Od początku było bowiem jasne, że jego mniejszościowy gabinet nie ma szans na poparcie większości posłów w Izbie, gdzie prawica i lewica zyskały po 100 mandatów. W końcu okazało się, że konserwatywny premier nie może liczyć nawet na tych, z którymi chciał budować rząd zaraz po wyborach. W głosowaniu nad wotum zaufania w poprzedni wtorek nie wzięło bowiem udziału 3 posłów chadeckich. Co dalej, pytają się Czesi? Odpowiedzi nie zna na razie nikt. Szukać jej będzie także szef państwa, który tym razem zamierza być znacznie bardziej aktywny niż bezpośrednio po czerwcowych wyborach. Już na czwartek zaprosił do siebie, na Praski Zamek, delegacje reprezentowanych w czeskim Sejmie partii politycznych. Ale z decyzją nie chce się spieszyć. Poczeka na zakończenie wyborów komunalnych i do Senatu, czyli co najmniej do końca października. Jak twierdzą znawcy czeskiej sceny politycznej, wtedy będzie już łatwiej przeforsować to, co wprawdzie wydawało się logiczne, ale było niemożliwe – wielką koalicję konserwatystów i socjaldemokratów. Sęk w tym, że te dwie największe partie mają dziś bardzo różne wizje najbliższej przyszłości. Socjaldemokraci uważają, że teraz kolej na nich. Konserwatyści marzą natomiast o przyspieszonych wyborach. I jedni, i drudzy mają swe powody. Szef socjaldemokratów, ekspremier Jerzy Parobek, twierdzi bowiem, że już ma w Izbie większość. Konserwatyści zaś widzą, że mimo trudności z formowaniem rządu zyskują coraz większe poparcie wśród wyborców. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Jeszcze w większym skrócie. Prezydent Austrii Heinz Fischer powierzył misję sformowania rządu przywódcy socjaldemokratów Alfredowi Gusenbauerowi. Otwiera to drogę do rozmów koalicyjnych centrolewicy z rządzącymi dotąd konserwatystami kanclerza Schüssela w celu stworzenia tzw. Wielkiej Koalicji. Przewodniczący parlamentu w Wilnie, Muntianas, potwierdził wiadomość o wydaleniu z Litwy pierwszego sekretarza ambasady rosyjskiej Olega Riabcikowa. Bałtycka agencja prasowa BNS podała w niedzielę wiadomość, że dyplomata podejrzewany jest o szpiegostwo.
Papież Benedykt XVI pobłogosławił rzeźbę przedstawiającą Edytę Stein. Rzeźba stanęła w jednej z zewnętrznych nisz Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Edyta Stein, urodzona w niemieckiej rodzinie żydowskiej w roku 1891, przeszła na katolicyzm i została karmelitką. Zginęła w komorze gazowej w obozie w Auschwitzu w roku 1942. Edytę Stein kanonizował Jan Paweł II, który uczynił z niej jedną z patronek Europy.
Był to wieczorny dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Coś na pewno wybuchło. Pytanie tylko co i jak. Libération przekazuje nam wątpliwości obserwatorów i specjalistów wokół koreańskiej próby nuklearnej, co do której nie wiadomo tak zupełnie, czy była nuklearna. A jeżeli była, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że się nie udała. Światowe sejsmografy, zwykle bardzo wyczulone na tym punkcie, wzruszyły ramionami, zatrzymując się poniżej 4 w skali Richtera, co oznacza wybuch poniżej 1 kilotony. Tymczasem, jeżeli ktoś chce zrobić wrażenie na społeczeństwo, społeczności międzynarodowej, mówi cytowany przez dziennik specjalista, winien dorównać co najmniej eksplozji w Hiroshimie, co oznacza 15 kiloton, czyli tysięcy ton trotylu. Francuski komisariat do spraw energii atomowej doliczył się nędznego pół kilotony, co potwierdzają inne sejsmografy, tylko Rosja dosłuchała się wybuchu od 5 do 15 kiloton, a Norwedzy wahają się i to bardzo, bo między 1 a 10. Prawdopodobieństwo, że komuniści koreańscy odpalili minibombę, jest wykluczone, gdyż ta wymaga znacznie subtelniejszej technologii niż technologia, jaką dysponuje Fenian. Są zatem dwie hipotezy. Albo próba skończyła się niewypałem, albo był to wybuch konwencjonalny, co jednak wymagało 500 ton TNT i nie uszłoby uwagi amerykańskich satelitów szpiegowskich, pisze Liberation. Świetnie znająca te sprawy Thérèse Delpech ze wspomnianego komisariatu do spraw energii atomowej pisze w Le Figaro, że od 10 lat Korea Północna istnieje wyłącznie jako źródło złych wiadomości. W tym roku jednak bije wszystkie rekordy. Jakkolwiek miały się sprawy 9 października, nie zmienia to nic w powadze samego posunięcia. Fenian przygotowuje bowiem z pewnością drugą eksplozję, czemu Rada Bezpieczeństwa mogłaby jeszcze zapobiec, wywierając na komunistów błyskawiczną i silną presję. I Thérèse Delpech przypomina, że próby indyjskie i pakistańskie nastąpiły po sobie w przeciągu zaledwie kilku dni. Ważny jest też moment, jaki obrał Fenian. W chwili eksplozji w Seulu przebywał nowy premier Japonii, Shinzo Abe, przebywający tam wprost z Pekinu po bardzo udanej wizycie. Wbrew alarmistycznym komentarzom, nazajutrz po jego nominacji, jego pierwszym posunięciem była naprawa fatalnie popsutych przez poprzednika stosunków z sąsiadami. Zmusza to Pekin i Seul do wyraźnego potępienia Fenianu, co oznacza, że komuniści w tej mierze przegrali zakład. Drugi czynnik to nominacja koreańskiego dyplomaty Ban Ki-moona na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Nowy szef organizacji już zapowiedział, że włączy się aktywnie w rozwiązanie kwestii północno-koreańskiej. Fenian jest przekonany, że w ramach tak zwanej słonecznej polityki Seul ma coraz mniej ochoty wywierać jakiekolwiek naciski na komunistycznego sąsiada, by nie utrudniać ewentualnego zbliżenia. Jeśli takie były rachuby, pisze Thérèse Delpech w Le Figaro, one również spaliły na panewce, skoro eksplozja przyparła do muru zarówno Seul, co Pekin. Można wręcz powiedzieć, że dla obu tych stolic był to policzek. No i wreszcie nie wolno zapominać o wyborach amerykańskich i kolejnej kwestii nuklearnej, którą Korea Północna śledzi uważnie, a jest oczywiście kwestia irańska. Waszyngton przechodzi w tej mierze okres słabości i podziałów wewnętrznych i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki wpływ afera ta wywrze na przyszłość administracji Busha oraz sytuację międzynarodową. Nie dziwnego, że obserwując międzynarodowe konwulsje wokół Teheranu i fakt, że Iran zignorował bezkarnie wszystkie rezolucje, Fenian liczy na bezkarność. Tym samym Rada Bezpieczeństwa musi wziąć na siebie nie jeden, ale dwa kryzysy, nie czekając, aż problemy załatwią się same. Pytanie tylko, czy ciało to zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. W świecie zdestabilizowanym przez konflikt bliskowschodni, gdzie narasta zagrożenie terrorystyczne, a podziemne siatki handlują częściami składowymi broni niekonwencjonalnej, nagłe pogorszenie dwóch kryzysów na tle nuklearnym wygląda jak ostatnie poważne ostrzeżenie, pisze na łamach Le Figaro Thérèse Delpech, ekspert z francuskiego komisariatu do spraw energii atomowej. Warto też przeczytać w Le Monde artykuł Roberta Dujarika z grupy studiów koreańsko-japońskich w Tokio na temat południowo-koreańskich, jak on to nazywa, dwuznaczności. Dawały one nieraz znać o sobie w czasie studenckich manifestacji, kiedy to postępowa młodzież zajadle broniła komunistycznego reżimu torturującego ich rodaków przed imperialistyczną agresją. Dujarik tłumaczy, na czym to polega. Koreańscy konserwatyści są dumni z osiągnięć wojskowego reżimu, który w latach 61-88 przekształcił kraj biedniejszy od Gany w wielką przemysłową potęgę. Podziwiają Stany Zjednoczone, których interwencja uratowała Koreę przed inwazją komunistyczną w roku 50 i na sojuszu tym opierają bezpieczeństwo kraju. Chcą też utrzymać dobre stosunki z Japonią i rozwinąć stosunki gospodarcze z Chinami, choć nieufnie odnoszą się do chińskich zamiarów. Zgadzają się pomagać północy, by uniknąć natychmiastowego zjednoczenia. Nienawidzą jednak tamtejszego reżimu. Tacy są konserwatyści. Tymczasem lewica południowo-koreańska, zwana tam postępowcami, co jest również bardzo zabawne, zważywszy na treść ich poglądów, jest dokładnie przeciwnego zdania. Generałów uważa za poprawców na żołdzie amerykańskim. Japońskim. Stany Zjednoczone to okupant, który zastąpił japońskich kolonizatorów. Konserwatyści to dawni japońscy kolaboranci przemalowani na amerykańskich lokajów. Chiny podziwiają oni za opór wobec amerykańskiego imperializmu. Korea Północna zaś to dla nich zbłąkany brat, którego trzeba zrozumieć, pomóc mu i nie demonizować. Postępowcy owi są lewicowymi nacjonalistami, pisze dalej Robert Dujarry w Le Monde. Dla wielu z nich nieznajomość języków obcych to powód do dumy. Gardzą konserwatystami, absolwentami amerykańskich uniwersytetów, którzy mówią po angielsku równie biegle jak po koreańsku i tam też wysyłają dzieci na studia. Ten nacjonalizm ma charakter etniczny, który odróżnia go od uniwersalistycznego patriotyzmu rewolucji francuskiej i skłania postępowców do podziwu dla Korei Północnej. Dla nich Fenian w przeciwieństwie do Seulu zawsze stawiał czoło obcym – Japończykom, Amerykanom, Chińczykom i Rosjanom. Z tego też powodu wielu południowych Koreańczyków darzy podziwem Kim Jong-ila, który się nikomu nie kłania, podczas gdy przywódcy w Seulu chylą karku przed całym światem. Choć większość lewicowych wyborców w Korei Południowej nie chce żyć w komunizmie, czują jednak dumę z powodu nuklearnej potęgi północy. Czują się pewnie przekonani, że ich koreańscy bracia nigdy nie zaatakują innych Koreańczyków, a w dniu zjednoczenia północna bomba stanie się bombą całej Korei przeciwko Japonii. Robert Dujarry zaleca w Le Monde partnerom Seulu, by brali pod uwagę ten lewicowy nacjonalizm. Na postępowców można liczyć, przeciwstawią się sankcjom przeciwko Korei Północnej. Czytamy w Le Monde.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński. Teraz jeszcze aktualności europejskie i ponownie Krzysztof Rutkowski.
Parlament Europejski uczcił w środę minutą ciszy pamięć zamordowanej w sobotę w Moskwie rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej przed otwarciem sesji plenarnej. Parlament Europejski składa hołd Annie Politkowskiej, jej odwadze i wyjątkowej determinacji, powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, wezwała w Berlinie, by w łonie Unii Europejskiej panowała, jak się wyraziła, dobra towarzyska atmosfera. To reakcja Angeli Merkel na krytyki komisarza Günthera Verheugena dotyczące funkcjonowania brukselskiej machiny biurokratycznej. Podczas wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Komisji Europejskiej, José Manuelem Barroso, pani kanclerz zaapelowała o najściślejszą współpracę w Komisji. Günther Verheugen, zastępca komisarza unijnego, stwierdził niedawno, że biurokracja w Brukseli jest ogromna i aparat biurokratyczny traci kontrolę z rzeczywistością. Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, przybył w środę do Berlina, by uczestniczyć w posiedzeniu rządu niemieckiego, na którym kanclerz Angela Merkel przedstawiła główne zadania prezydentury Unii Europejskiej, którą Niemcy przejmują od 1 stycznia nowego roku. Do owych zadań należy m.in. europejskie bezpieczeństwo energetyczne, ożywienie ducha europejskiego w związku z obchodami 50. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego, który stał się kamieniem węgielnym konstrukcji europejskiej, oraz właśnie ograniczenie biurokracji brukselskiej. Przypomnijmy, że Günther Verheugen oświadczył, że przez lata uważano, że bycie dobrym Europejczykiem polega na tym, że wprowadza się nowe rozporządzenia i nowe przepisy. Myślę, że ten czas się skończył, powiedział on. Naszym obowiązkiem jest ograniczenie biurokratycznego brzemienia ciążącego nad światem biznesu i obywatelami Europy. Angela Merkel obiecała, że w okresie prezydentury niemieckiej brukselska biurokracja będzie ograniczana. Komisja Europejska ma nadzieję na podpisanie dwóch porozumień z Ukrainą przed rozpoczynającym się 27 października szczytem Unia Europejska-Ukraina, który będzie odbywał się w Helsinkach. Dwa porozumienia, negocjowane równolegle, dotyczą ułatwień w przyznawaniu Ukraińcom wiz pobytowych na terenie Unii Europejskiej do 3 miesięcy oraz ponownego przyjęcia nielegalnych imigrantów, którzy w drodze do Unii Europejskiej przejeżdżali przez terytorium Ukrainy, przyjęcia ich z powrotem przez Ukrainę właśnie. Szczyt 27 października będzie też okazją do wzmocnienia więzów pomiędzy Unią i Ukrainą oraz powiększenia wymiany handlowej. Ségolène Royal, potencjalna kandydatka partii socjalistycznej, francuskiej oczywiście, w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, oświadczyła podczas konferencji prasowej w Paryżu, że Unia Europejska powinna jak najszybciej wznowić swą pomoc dla Palestyńczyków, pomoc zawieszoną, ponieważ Unia Europejska nie godzi się na wypłacanie funduszy dla rządu palestyńskiego zdominowanego przez Hamas, organizację uznawaną za terrorystyczną. Ségolène Royal oświadczyła, że presja polityczna na Hamas jest potrzebna, ale Palestyńczycy cierpią coraz większy niedostatek, więc Unia Europejska powinna pomocy udzielać. W środę, podobnie jak we wtorek, w siedzibie Komisji i Parlamentu Europejskiego polskie pielęgniarki proponowały eurodeputowanym usługi, zmierzenie ciśnienia, rytmu serca, wydolności płuc itd. Był to protest polskich pielęgniarek przeciwko ewentualnej rewizji jednego z przepisów unijnych, który doprowadzić by mógł do nieuznawania dyplomów wydawanych pielęgniarkom w Polsce przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Niebezpieczeństwo nie jest wielkie, a protest polskich pielęgniarek w Brukseli został przyjęty z sympatią. Wedle informacji podanych przez AFP, tysiące polskich pielęgniarek wyjechało z kraju, by pracować w krajach Unii, które już otworzyły dla Polaków swoje rynki pracy. Polskie pielęgniarki zarabiają w kraju około 300 euro miesięcznie, w Anglii lub w Irlandii co najmniej 5 razy więcej.
Giuliano Carmignola. Na sam ten melodyjny dźwięk nadstawiam ucha, wiedząc, że nikt tak nie rozświetli barokowego nieba jak ów gentleman smyka, który do muzyki dawnej, zwłaszcza do Vivaldiego, przeszedł ze współczesnej szkoły od tak jakby od niechcenia, zamiast drogą uczonych traktatów, i wszystkich barokowców odesłał do przedszkola sztuki. Idzie dziś w jego ślady Wiktoria Mułłowa. Zresztą tej jesieni mieli wspólnie muzykować, co wiele obiecuje. Tymczasem zaś firma Brilliant wznawia za bezcen jego trzypłytową kolekcję nagrań Vivaldiego z porami roku, jakich dotąd nie było, podczas gdy pod szyldem archiw ukazuje się nowy kompakt z dalszymi 5 koncertami skrzypcowymi Rudego Księdza. Posłuchajmy Allegro z koncertu numer RV190. Grają Giuliano Carmignola i Wenecka Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrei Marcona. Giuliano Carmignola grał jeden z koncertów Antonio Vivaldiego. A były to nowości z muzyki klasycznej, które dla Państwa wybrałem tu Paryż RFI, a teraz kronika teatralna Agnieszki Kumor.
W dniach 13 i 14 października, czyli w najbliższy piątek i sobotę, na Sorbonie odbędzie się kolokwium międzynarodowe pod tytułem Poszukiwania rytualne w Teatrze Polskim. Kolokwium jest organizowane przez Centrum Literatur i Cywilizacji Słowiańskich wspólnie z polonistyką z Uniwersytetu Paris IV na Sorbonie i Międzynarodową Grupą Badań nad Kulturami Europy Środkowej. Rozmawiam z panem Michałem Masłowskim, profesorem Uniwersytetu Paris IV, znanym tłumaczem. Pan Masłowski również kieruje grupą polską w Maison Antoine Vitez.
Spróbowaliśmy zorganizować konferencję w związku z powodzeniem Teatru Polskiego, z sukcesami grotowskiego kantora, prawda, Lupy, Warlikowskiego ostatnio na Zachodzie, które wszystkie wydają się tajemnicze i mało zrozumiałe często, a mają jednak jakieś polskie korzenie. Nie tylko badacze polscy oczywiście będą w tym uczestniczyć, a również francuscy, włoscy, jak i Słowak. Także teatrolodzy wybitni, najwybitniejsi nieraz, pomysł podejścia antropologicznego zarówno do teatru, jak i do badania teatru, właściwie się wywodzi z Mickiewicza i z Dziadów, prawda? Mickiewicz chciał stworzyć nowy teatr polski, wychodząc od rytuału, od obrzędu ludowego. I to zainspirowało całą awangardę, nie tylko oczywiście ten klasyczny, no, z Wyspiańskim, Schillerem, Jarockim i tak dalej, ale również wszystkie awangardowe kierunki, właśnie Grotowski, Kantor, Gardzienice, a nawet mówiono o Dziadach przy okazji Dybuka Warlikowskiego. Jak wytłumaczyć, że sekret powodzenia polskiego, jego żywotności polskiego teatru chyba zasadza się właśnie na tych korzeniach, że nie słowo, nie dyskurs, nie intelekt, a zachowania, a interakcja, a rytuał wspólnie przeżywany buduje teatr i buduje przeżycie zbiorowe, które przetwarza rzeczywistość. Jest jak gdyby droga w opozycji do dominującego modelu kultury zachodniej, który promuje racjonalność. Tutaj ja bym widział osobiście, ale będziemy o tym dyskutować, związki i wpływy nawet kultury rosyjskiej, prawosławia, gdzie właśnie rytuał odgrywa tak wielką rolę, i które poprzez Dziady dotarły do Polski, z czego Polacy sobie nie zdają sprawy, ani Rosjanie zresztą też. Jest będzie mowa i nie tylko o tych nazwiskach, o których już była mowa, ale także o Grzegorzewskim, o pracy Reny Mireckiej. Polacy nie wiedzą, że istnieje taki teatr plastyczny we Francji, Znorko.
Oczywiście, ja o nim często mówiłam, o tym twórcy, Władysław Znorko, który jest polskiego pochodzenia.
Który jest polskiego pochodzenia, który się inspiruje Schulzem, który się inspiruje różnymi elementami kultury polskiej. Będzie obecny dyrektor Centrum Grotowskiego, będą teatrolodzy i twórcy Katedry Antropologii Teatralnej z Uniwersytetu Warszawskiego, Leszek Kolankiewicz i Osiński, no, Małgorzata Dziewulska, która była dyrektorem literackim Teatru Grzegorzewskiego, Gruszczyński, który reprezentuje tak zwanych neobrutalistów w polskim teatrze. On sam się oburza na ten termin, ale Lupa go używa, więc chyba można go użyć.
Jacek Popiel z Krakowa.
Jacek Popiel, który był specjalistą od Teatru Kotlarczyka, zupełnie innego niż wszystkie inne te poszukiwania rytuale, a to też była tradycja mickiewiczowska, tradycja tonu, prawda, wysokiego tonu, który przekazuje treści ponad indywidualne.
No właśnie, on będzie uczestniczył w dniu, w którym pan będzie przewodniczył tym debatom na temat reżyserii dramatu romantycznego. Często pojawia się ostatnio w Polsce określenie, czy taka teza, że dramat romantyczny za bardzo zaważył na naszym teatrze, że trudno się spod niego wydobyć.
Miłosz lubi powtarzać, że Mickiewicz był za duży dla kultury polskiej, wszystkich przywalił i teraz można tworzyć tylko w opozycji do niego albo kontynuując jego intuicję. Co roku coś nowego przyjeżdża do Avignon, czy do Paryża, czy w tournée. Parę przedstawień ciągle bulwersuje tutejszą publiczność. Ostatnio Warlikowski, to oczywiście można go lubić czy nie lubić, był częściowo wygwizdany w operze, ale jednocześnie adulowany, zwłaszcza za niektóre przedstawienia. Więc ta dyskusja nam pokaże, jak to wygląda. Natomiast nie chodzi o to, czy nie chodzi o żaden ranking przecież, tylko chodzi o to, jak te twórcze inspiracje funkcjonują w ogólnej kulturze europejskiej.
Rozmawiałam z panem Michałem Masłowskim, profesorem z Uniwersytetu Paris 4.
Była to kronika teatralna Agnieszki Kumor. Tu Paryż, Radio France International. Do swego notatnika paryskiego wpisze się teraz Marek Brzeziński.
Amerykanin w Paryżu. Ileż różnych myśli i wspomnień przychodzi do głowy. Ale przecież to nie tylko przeszłość. Nad Sekwaną przebywa teraz bardzo duże grono obywateli amerykańskich. Pracują tutaj, studiują na kilku amerykańskich uniwersytetach, jak American University of Paris czy Shields International University. Mają swój kościół amerykański, w którym oprócz tradycyjnego miejsca spotkań religijnych mieści się także sala sportowa, gdzie można sobie pograć w koszykówkę. Prężnie działa Stowarzyszenie Demokraci za Granicą, które 3 października organizowało dla dziennikarzy kolację połączoną z rozmowami bezpośrednio z kongresem. Kongresmenami demokratów w Stanach Zjednoczonych. Wielu pisarzy z Atlantyku, około 60, przybyło także na literacki festiwal amerykański organizowany w Vincennes pod Paryżem, bo miasto nad Sekwaną zawsze było atrakcyjnym magnesem dla amerykańskich ludzi. Pióra, dość wspomnieć o salonie Gertrudy Stein, na którym bywała śmietanka intelektualno-artystyczna stolicy Francji. Paryż straconego pokolenia, jak nazwała Gertruda Stein, grupę spotykających się u niej pisarzy i twórców, którzy przeżyli pierwszą wojnę światową. Te słowa skierowała do Hemingwaya. Potem podchwyciła jej krytyka, która tak określała pokolenie powojennych pisarzy amerykańskich przeciwstawiających się tradycyjnym wartościom w życiu i w literaturze, wyrażając w niej panującą dookoła nich pustkę ideową. Po bodaj czy nie najsłynniejszym w bogatej palecie amerykańskich literatów pisarzu w Hemingwayu pozostało w Paryżu wiele śladów. Literacki Festiwal Amerykański jest dobrym pretekstem do ich odwiedzenia. Gdy Hemingway przybył nad Sekwanę w 1921 roku, dał się bardziej niż z literackiej strony poznać jako miłośnik łowienia ryb, kotów, safari i bywalec licznych tutejszych barów. Był europejskim korespondentem kanadyjskiej gazety Toronto Star. Ze swoją pierwszą żoną, Hadley, zatrzymał się w pobliżu placu Contrescarp w 5. dzielnicy Paryża. Sam plac, mimo że ponoć mieścił się tutaj słynny kabaret pod Szyszką i oberża, w której bywali Rabelais, poeci Plejady z Ronsardem na czele, to jednak powstał stosunkowo niedawno, bo w połowie XIX wieku, gdy wyburzono stare domy. W chwili, gdy pojawił się tam Hemingway, była to okolica stosunkowo nowa, ale o robotniczym charakterze. Mieszkanie składało się z dwóch pokojów, ale jak to w owym czasie było, w zdecydowanej większości paryskich domów nie było tam ani ciepłej wody, ani toalety. Wkrótce po przybyciu nad Sekwanę Hemingway w tym czasie właśnie porzucił dziennikarstwo na rzecz pisarstwa i całkowicie oddał się literaturze. Hemingway wspominał, że był biedny jak mysz kościelna, ale to trochę mijało się z prawdą, bo jego żona odziedziczyła mająteczek, który pozwalał spokojnie żyć. Niewiele się zachowało z tamtych prac, bo Hadley ukradła niemal wszystkie jego rękopisy zamknięte w walizce pozostawionej w przechowalni na Dworcu Północnym. Hemingway lubił spacery wzdłuż Sekwany, gdzie mógł obserwować wędkarzy i skąd było orzut kamieniem do najstarszej istniejącej do dzisiaj anglojęzycznej księgarni Shakespeare and Company, mieszczącej się naprzeciwko katedry Notre Dame w pobliżu znajdującej się tam dzisiaj Polskiej Księgarni Państwa Doboszów. W Shakespeare and Company Hemingway poznał Jamesa Joyce'a, któremu w Paryżu udało się opublikować wyklętego gdzie indziej potępionego za rozwiązłość i niemoralność Ulyssesa. Joyce mieszkał w stolicy Francji przez niemal 20 lat i uciekł stąd dopiero w 1940 roku przed wojskami hitlerowskimi. Hemingway chadzał na spacery do ogrodu luksemburskiego, ale wbrew rozpowszechnianym przez siebie opowieściom nie polował tam na gołębie, aby wyżywić rodzinę. Był bywalcem dancingów, ale znów między karty legendy trzeba odłożyć jego opowieści, że miałby tam tańczyć samą Josephiną Baker. 6 lat później, po przybyciu do Paryża, autor powieści Komu bije dzwon poznaje pracującą wtedy w Vogue bardzo bogatą spadkobierczynią fortuny Paulinę Pfeiffer. Początkowe obiady we troje kończą się rozstaniem Hemingwaya z Hadley. Przenosi się w pobliżu kościoła Saint-Sulpice, jest bogaty i marzy o poszerzeniu swoich horyzontów, wyjściu poza Paryż. Dzisiaj apartament pod numerem 74 jest mieszkaniem prywatnym, a na budynku, w którym na parterze mieści się księgarnia, umocowano tabliczkę informującą o pobycie tutaj Ernesta Hemingwaya. Pod numerem 27 przy ulicy Kwiatowej znajduje się z kolei tabliczka z informacją, że to tam mieszka Gertruda Stein i jej przyjaciółka Alicja B. Toklas. Gdy Hemingway skończył z dziennikarstwem, a zajął się literaturą i przeniósł się na ulicę Matki Boskiej z Pól, był codziennym bywalcem legendarnej brasserii Closerie de Lila przy bulwarze Montparnasse. Tutaj właśnie poprawiał swoje pierwsze teksty literackie. Był nieśmiały, ale przekonany o swoim talencie pisarskim. W małym i chętnie uczęszczanym przez Amerykanów barze Dingo poznał Scotta Fitzgeralda, innego baru, tego w mieszczącym się przy placu Zgody luksusowym hotelu Crillon, dokąd obydwaj chodzili, dzisiaj już nie ma. Żona Scotta Fitzgeralda, Zelda, nie cierpiała Hemingwaya, jednak mimo tego często się spotykali i to autor Wielkiego Gatsby'ego natychmiast dostrzegł nieprzeciętny talent pisarski swojego nowego przyjaciela. Smutne, że gdy Hemingway stał się bardziej znany niż Scott Fitzgerald, to spalił za sobą wszystkie łączące ich mosty. Zawsze tak postępował, zrywał z tymi, którzy kiedykolwiek mu pomogli. A Dingo Bar przy Rue de Lambre pod numerem 7 w 14 dzielnicy Paryża dzisiaj nosi nazwę u Scotta. Do legendy przeszła opowieść, że Hemingway w 1945 roku wyzwolił Paryż i hotel Ritz, w którym mieszkali niemieccy oficerowie. Tak naprawdę to wpadł tam w gronie żołnierzy i zamówił dla nich 50 martini. Dzisiaj można za 2000 euro spędzić noc w pokoju, w którym mieszkał Hemingway, a w barze nazwanym na jego cześć i obwieszonym zdjęciami autora pożegnania z bronią wypić, rzecz jasna, martini. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris.
Był to notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Słuchają Państwo w dalszym ciągu audycji RFI po paryskich rogatkach. Oprowadzać nas teraz będzie Katarzyna Zawicka.
Najbliższe paryskie targi sztuki współczesnej to impreza, która nie tylko pokazuje dzieła sztuki, ale odbywa się w miejscu sztuce poświęconym, czyli na wyspie impresjonistów w podparyskiej miejscowości Chatou. Odbywać się będzie już po raz szósty, tym razem od 12, czyli od jutra do końca tygodnia, czyli do 15 października. Warto zobaczyć te targi choćby właśnie ze względu na miejsce. Wyspa otoczona sekwaną z jej zielonymi barkami, trochę jakby z Karaibów, trochę jakby z Japonii. O jej urodzie świadczy zresztą zainteresowanie, jakim obdarzali ją malarze już 120 lat temu, szczególnie wiosną, kiedy kwitną jabłonie. Obecnie kwitnące jabłonie zastąpiły tradycyjne monumentalne rzeźby. To wymarzone miejsce dla twórców wielkich dzieł, bo niełatwo znaleźć dla nich miejsce. W tym roku tematem dla twórców są chmury. Drugi salon, o którym chciałam dziś kilka słów powiedzieć, znajduje się, można powiedzieć, na antypodach targów sztuki. Nazywa się to Forum Inwestycji i Lokat. Odbywa się 13 i 14 października w Pałacu Kongresów przy paryskim Porte Maillot. W programie mamy przede wszystkim debaty i pogadanki na temat tego, co zrobić ze swoim kapitałem, aby się on rozrastał, albo co zrobić, żeby nie topniał. Będą więc wygłaszali odczyty prawnicy, bankierzy i redaktorzy specjalistycznych czasopism. Jest to impreza teoretycznie przeznaczona dla wszystkich, w praktyce jednak interesująca tylko dla tych, którzy mają co zainwestować. Pora na salony dla kolekcjonerów. W Palais Brongniart na placu de la Bourse w drugiej dzielnicy Paryża 14 października mamy salon numizmatyczny. Cóż tu więcej można powiedzieć? Zbieracze monet pojawią się na nim niewątpliwie licznie. Poza tym, że można tu będzie kupić lub sprzedać własne eksponaty, to również uzyskać ekspertyzy i porady. Również dla kolekcjonerów przeznaczony jest salon Automédon, czyli salon samochodów i motorów dla kolekcjonerów. Odbywać się będzie 14 i 15 października w parku wystawowym Le Bourget. W tym roku jego tematem będą samochody i samoloty. Przemysł lotniczy zaczął się rozwijać na dobre po I wojnie światowej. Kryzys lat międzywojennych zmusił konstruktorów do poszukiwania fuzji. Słabszych pokonał i, jak to zwykle bywa, wzmocnił najsilniejszych. I to im właśnie poświęcona będzie część samolotowa salonu. Przy okazji wystawy organizowana jest również giełda części używanych oraz otwarty parking, na którym kolekcjonerzy będą mogli dowoli oglądać nawzajem swoje modele, porównywać motory, wykończenie i szczegóły techniczne ich wypieszczonych eksponatów. W październiku miał się odbyć jeszcze jeden salon dla amatorów cennych eksponatów, czyli salon akcesoriów dla bardzo eleganckich zwierząt domowych. Tu miały być zaprezentowane eleganckie płaszcze dla piesków, perfumy, okulary słoneczne. Na razie jednak organizatorom nie udało się zainteresować nim wystarczającej liczby producentów. Imprezę przesunięto więc na rok przyszły, a my możemy dalej cieszyć się naszymi psami, kotami i papugami w ich strojach naturalnych i z ich własnymi zapachami.
Słuchali Państwo Katarzyny Zawickiej, tu Paryż RFI. Na swój magazyn kulturalny zaprasza teraz Sylwia Gips.
Może nie wszyscy zauważyli, ale w końcu zeszłego tygodnia padł nowy rekord najdłużej granego music hallu na świecie. Już nie spektakl pod tytułem Cats, lecz Nędznicy, adaptacja powieści wielkiego francuskiego pisarza Victora Hugo. 21 lat obecności na scenach całego świata, 38 tysięcy przedstawień, nie licząc tych, które mają nadal miejsce w Londynie i będą miały miejsce na Broadwayu, dokąd Nędznicy wracają w październiku po 3-letniej nieobecności. Oryginalny spektakl jest jednak dziełem Francuzów. Muzykę skomponował Claude-Michel Schönberg do słów Alena Boublila. Obejrzało go we Francji na początku lat 80. 500 tysięcy widzów. W roku 1985 powstała wersja angielska, a potem 21 dalszych. Okazało się, że problemy socjalne francuskiego XIX wieku, które demaskował Hugo, są zrozumiałe na całym świecie, nawet w Chinach, gdzie odbędzie się kolejna premiera Nędzników. Bohaterowie powieści nie znają granic. Złodziej dobroczyńca Jean Valjean, mała Cosette wykorzystywana przez podłe stadło Thénardierów i oczywiście Gavroche, dziecko ludu. Cała Francja nuciła piosenkę, którą Gavroche śpiewał na barykadzie podczas powstania w Paryżu w roku 1832.
Cher inspecteur Javert, je te fais mes salutations. Je suis petit peut-être, mais j'ai oublié d'être con. Tu te crois le plus mariole, mais faut que t'entraves une bonne fois. Qu'on peut se faire piéger par un plus minot que soit. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Les gamins de Paname, on va le temps d'être des miards. Nous on va au pétard et si ça vous épate, relisez donc l'histoire de David et Goliath.
A oto druga część rozmowy z artystą rzeźbiarzem Ludwiką Ogorzelec. W pierwszej części, którą nadaliśmy 2 tygodnie temu, artystka mówiła o tym, co wyraża jej rzeźba. Dziś mówi o swej drodze życiowej.
Studiowałam najpierw w Polsce, we Wrocławiu. Tam zrobiłam moje magisterium na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W Paryżu Cezara byłam artystą zaproszonym. On mnie zaprosił do swojej pracowni już po dyplomie. I no mogę powiedzieć, że to był rodzaj studiów, ale takich moich własnych, bo zaczęłam mój kierunek już w Polsce I on mnie dlatego zaprosił do siebie, bo uważał, że to coś jest innego niż to, co widział we Francji. I jak ja się mam w stosunku do tego, co we Francji, co w świecie. No idę własną drogą. Jestem artystą abstrakcyjnym. Próbuję dotknąć wrażliwości pierwszej człowieka, takiej, która jest gdzieś indziej niż rozum, niż wiedza. Nie przekazuję mesażu, nie próbuję uczyć, nie próbuję zmienić człowieka, skrytykować go, potępić. Jak gdyby aktualne nurty, zwłaszcza sztuki zaangażowanej, konceptualnej zaangażowanej, które są teraz takie bardzo, bardzo modne w świecie, we Francji również, mam wątpliwości. Ja nie biorę w tym udziału, bo uważam, że świata za pomocą sztuki zmienić nie można. Jakieś osobiście próbowałam, konspirując w Solidarności w ogóle w podziemiu, coś zrobić. Jeżeli chodzi o mój stosunek do zaangażowania politycznego, bo wielu artystów właśnie jest zaangażowanych politycznie przez swoją sztukę i myślą, że coś zmienią. Ja się już, nie zawsze z tym zgadzam.
Dla pani sztuka jest czymś innym niż zaangażowanie? To są dwa różne tory działania.
Jak najbardziej dwa różne tory działania, bo zaangażowanie to jest jakiegoś rodzaju, dydaktyka, próba zmiany świata, próba... A sztuka powinna oddziaływać na te obszary człowieka, które są potrzebą estetyki. Trudno to zdefiniować, ale ta potrzeba estetyki tworzy człowieka, tworzy go lepszym.
Czy znalazła pani zrozumienie u publiczności? Miała pani bardzo wiele wystaw, ponad 100 w wielu miejscach na świecie. Stany Zjednoczone, Australia, Grecja, oczywiście Francja i Polska. Więc czy ma pani jakąś ulubioną wystawę, na której spotkała się pani z jakimś szczególnym odbiorem?
Moje prace, mam też jakieś tam preferencje. Jedne lubię bardziej, drugie mniej. Trudno powiedzieć wiele. Za każdym razem próbuję włożyć to moje maksimum. Za każdym razem krystalizacja przestrzeni, mówię o tym cyklu, wynika jak gdyby z przestrzeni zastanej, z kontekstu kulturowego. I oczywiście jest to też ewolucja mojej twórczości, bo też myślę o tym, żeby za każdym razem iść dalej w nieznane, niepoznane jeszcze przeze mnie obszary estetyczne.
Jakieś projekty na najbliższą przyszłość? Projekty, a może marzenia?
A ci projekty artystyczne, tak, one już zaczynają do mnie jakoś tak teraz przychodzić. W następnym roku zostałam wyselekcjonowana do wystawy w Sculpture Garden w Toronto. Jest to wystawa dla jednego artysty na całe lato, na wiele miesięcy. Mnie wyselekcjonowano, więc pojadę tam zbudować rzeźbę. Teraz jutro wjeżdża do Nowego Jorku, może nie w celu wystawy, ale też jest to wyjazd jakoś tam artystyczny, zawodowy. I później do Polski. We Wrocławiu moja Akademia Sztuk Piękna obchodzi 60-lecie i jestem zaproszona jako jej jedna z uczennic. Będę wystawiała razem z moimi profesorami, co mam dużo tremę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. I później to będą takie powroty sentymentalne trochę w miejsca, gdzie zostawiłam moje kawałki życia. Następną wystawą będzie znowu rocznicowa wystawa poświęcona 20. rocznicy śmierci mojego profesora, pierwszego artysty, którego poznałam w życiu, profesora Chyły w Legnicy. Wspaniały malarz, fowista, urodzony w Niemczech, po Akademii Wiedeńskiej, wspaniały kolorysta. Właściwie to on jak gdyby dał mi bazę, taki pierwszy początek. Malarz, ja też malowałam.
Słuchając pani, mam wrażenie, że pani kariera jest przede wszystkim międzynarodowa, podczas kiedy mieszka pani we Francji, więc czym właściwie jest Francja w pani życiu?
Najpierw była marzeniem. No teraz mogę powiedzieć, że jest trochę trampoliną taką, do takiego wyskoku w świat. Zresztą poza tym teraz w tym świecie, w tym życiu, w tych czasach jest to normalne. Świat jest mały. Jest tak łatwo pojechać gdzieś. To nie ja decyduję o tym, gdzie ja wystawiam. O tym decydują ci, którzy zapraszają moją pracę, moją rzeźbę. Ja po prostu tam jadę i buduję, więc nie jest to jak gdyby planowane zupełnie przeze mnie.
Polecam piękne fotografie rzeźb Ludwiki Ogorzelec. Można je obejrzeć na stronie internetowej ar.wroc.pl.
Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de George Sand a disparu lors d'un cocktail. Avec nous, en duplex depuis l'Italie, le commissaire Magne, spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir. Manifestement, vous avez des informations sur ce vol. Oui, allô ?
Zgoda. Szkatułka zniknęła lors du cocktail. Czyli podczas koktajlu. En duplex depuis l'Italie? Zaraz. Zobaczę. Aha. Wywiad przez telefon. A więc w momencie kradzieży Mani był we Włoszech. Specjalist du trafic international? O! Mań jest specjalistą od przemytu dzieł sztuki. Więc dziennikarze od początku łączyli kradzież sztuki z Włochami. Czyli od początku wszyscy myśleli o Réseau Sud. Czy ja też? O. I gdybym nie stracił tej pamięci. Może Tien mi coś wyjaśni. Świetnie się składa. Zaprosił mnie dziś na kolację.
Bonjour, Lucas. Je vous présente ma femme, Yvonne.
Enchanté.
Enchanté, Lucas. Je suis contente de vous voir.
Asseyez-vous, Lucas. Un apéritif? Alors, vous avez eu Anne au téléphone?
Oui, oh, pardon. L'argent, c'est pour Nadia. Et pourquoi? Et pour le vol?
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Quand elle est partie, elle a donné l'argent. Et elle n'a rien dit?
Et quand elle est partie, et elle... Elle a dit...
À table, messieurs. Alors, Nadia, ses yeux, on va l'opérer? La pauvre, devenir aveugle.
A zatem Nadia wyjechała do Marsylii w związku z kradzieżą, ale nie tylko. Pewnie wyjaśniła mi, o co chodzi przed wyjazdem.
Alors, Nadia, ses yeux, On va l'opérer ?
Opérer ? Nadia ma mieć operację oczu w Marsylii? A, nic nie rozumiem. Notre secret.
Fais attention, c'est entre nous, promis.
To operacja, czy... Czy sprawa szkatułki?
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.